Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. To odpowiedź Maryi na nieoczekiwane, zupełnie niezrozumiałe dla niej słowa wysłannika Bożego, archanioła Gabriela. Znana jest nam dobrze ta scena zwiastowania. Pan Bóg, który jest duchem, posyła do człowieka swojego anioła, który mówi człowiekowi, jaka jest wola Boża. Zauważmy, to samo było wczoraj przy oznajmieniu Zachariaszowi, że będzie miał syna, poprzednika pańskiego, świętego Jana Chrzciciela. I to samo jest dzisiaj, kiedy przyszedł anioł do Maryi. Mówi za każdym razem, wczoraj do Zachariasza, dzisiaj do Maryi: nie bój się, nie bój się. Przyjście Pana Boga, ingerencja Pana Boga w życie człowieka nie niesie ze sobą lęku. Pan Bóg nie jest straszny. I nawet jeżeli wypowiadamy czasem taką przestrogę: bój się Boga, ty się Pana Boga nie boisz, to nie mamy na myśli lęku przed kimś, kto jest straszny, kto jest sędzią, kto jest mściwy. Raczej w tych słowach wyrażamy troskę o to, żeby respektować Pana Boga, żeby liczyć się z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg nigdy człowiekowi nie zagraża, dlatego nie ma się co jego bać. Nie bój się, Zachariaszu. Dzisiaj słyszeliśmy: nie bój się, Maryjo. I jeszcze zapewnia: znalazłaś bowiem łaskę u Boga, zostałaś przez Niego wybrana. Moi drodzy, przeżywamy te rekolekcje, rozważając sprawę wiary. Uświadamialiśmy sobie wczoraj, że to jest najważniejsze dla człowieka. To jest być albo nie być. Co będzie z nami po zakończeniu doczesnego życia? Pan Bóg nas kocha i mówi nam: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc wiara to jest życie, sprawa życia i śmierci. Sprawa zbawienia na wieki albo potępienia. Dlatego jest o czym mówić. Jest się nad czym zastanawiać. Jest się o co troszczyć w przypadku nas i naszych bliskich. Przywołaliśmy wczoraj to otwarte pytanie, które zadał Chrystus przed swoim odejściem do nieba. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? Zapowiedział, że przyjdzie powtórnie, a Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Czy jednak, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę? Stąd ponownie podjęty temat wiary. Nie pierwszy raz w naszym życiu i pewnie nie ostatni. Bo wiara to sprawa najważniejsza. Od tej sprawy zależy nasze być albo nie być. Czym jest wiara? Wszyscy kończyliśmy katechezę, czy to szkolną, czy parafialną, i pewnie mamy jakąś elementarną wiedzę na ten temat, dlatego nie będę tego powtarzał. Przypomnijmy sobie tylko, że wiara jest darem Pana Boga. Człowiek sobie wiary nie wymyśli. Człowiek nie ma takiej mocy, żeby dać sobie albo drugiemu wiarę. Wiara jest łaską Bożą. Pan Bóg ją daje jako pewną możliwość. Tak jak otrzymujemy, po ludzku mówiąc, od kogoś jakąś pomoc. Czy to materialną, czy jakąś inną. I wiemy, że z tej pomocy możemy skorzystać. Możemy jej nie przyjąć. Albo możemy tę pomoc, na przykład finansową, zmarnować. Nie powiem, że tak samo, ale bardzo podobnie jest z wiarą. Otrzymujemy ten nadprzyrodzony dar Pana Boga, od którego zależy nasze być albo nie być. I w tym życiu, i po śmierci. Możemy ją przyjąć, możemy ją pomnożyć, pięknie rozwinąć, tak żeby wydawała owoce, ale niestety możemy ją zmarnować. Czym jest ta wiara? Pochodzi od Pana Boga. To już wiemy, że jest konieczna do zbawienia, bo kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czytamy w Piśmie Świętym, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiecie, dlaczego wiara trwa w Kościele już 2000 lat? Bo jest w nim głoszone Słowo Boże. Co to znaczy? Że jeżeli by Kościół przestał głosić Słowo Boże, ginie wiara. I dlatego największym smutkiem powinno być dla nas to, że ktoś, może z naszych bliskich, może my sami czasem to lekceważymy, nie słyszy Słowa Bożego, bo inaczej nie zrodzi się wiara, nie będzie podtrzymywana. Wiara rodzi się ze słyszenia, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Pytanie rekolekcyjne, pytanie do rachunku sumienia, pytanie przed sakramentem pokuty jutrzejszym. Czy robię wszystko, żeby słuchać Słowa Bożego? I czy zachęcam wszystkich, kogo mogę, żeby słuchał Słowa Bożego? Msza święta, katecheza szkolna. Ktoś to też lekceważy. Czasem rodzice, nie wiedząc o tym, robią dziecku krecią przysługę, wypisując z religii. Bo dziecko sobie tak zachciało, bo gdzieś tam się zradziło do katechetki, czy nie wiem do kogo. Nie będzie miało możliwości słuchać Słowa Bożego. A więc jego wiara będzie zagrożona. Bo wiara rodzi się ze słyszenia. Jakże ważne miejsce powinno w naszym życiu, jeżeli czujemy się ludźmi wierzącymi, zajmować słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Słuchanie, czytanie, bo wiara rodzi się ze słyszenia. Ta wiara jest dynamiczna. Co to znaczy? To znaczy, że może wzrastać, może być coraz mocniejsza, może być coraz większa, ale może też obumrzeć. Jeżeli rośliny się nie podlewa, nie dostarcza się jej soków, to po pewnym czasie ona obumiera, bo nie jest karmiona. Jeżeli wiara nie jest karmiona Słowem Bożym, to obumiera. Ci, którzy utracili wiarę, na pewno, moi drodzy, nie utracili jej, ponieważ regularnie słuchali i rozważali Słowo Boże. Rzetelnie brali udział w katechezie, chodzili co kościoła, do kościoła przynajmniej w niedzielę i święta. Wręcz przeciwnie, ponieważ przestali słuchać Słowa Bożego, ich wiara osłabła, czy nie daj Boże, obumarła. Nie fundujmy sobie takiego luksusu, zaniedbywania słuchania Słowa Bożego, które utrzymuje naszą wiarę przy życiu i ją rodzi. W rodzinie także. To jest pierwsze miejsce, w którym człowiek słyszy o Panu Bogu, słyszy Boże Słowo. Rodzice są tymi pierwszymi głosicielami Bożego Słowa, które rodzi wiarę konieczną do zbawienia. Jakże tego nie wolno zaniedbywać. Jakże to jest ciężki grzech, że w naszej rodzinie nie głosi się Słowa Bożego. Do tego nie trzeba być księdzem ani katechetą, bo każdy ochrzczony, a tym bardziej bierzmowany, tym bardziej umocniony sakramentem małżeństwa, ma od Pana Boga taką moc. Na swój sposób mówić dzieciom, wnukom, domownikom o Panu Bogu, głosić Słowo Boże. Nie przegapmy tego momentu w Wigilię. To nie jest tylko element zwyczaju, ale to jest podstawowa sprawa. Czytanie przez głowę rodziny, czy przez kogoś wybranego, fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Nie tylko od razu chwytać opłatek i się łamać. To jest efekt tego, że wcześniej słuchaliśmy się w Boże Słowo. I potem to wszystko, cała ta wieczerza, cały ten nastrój, cała ta radość z prezentów, z odwiedzin, ale wcześniej Słowo Boże o Bożym Narodzeniu. Bardzo ważne są, moi drodzy, w rozwoju albo w utracie w naszej wiary te uwarunkowania rodzinne. Można nie wiem jak wypruwać sobie żyły na katechezie i mówić o pięknie wiary człowieka, jeżeli uczeń nie znajdzie potwierdzenia tego w swojej rodzinie. Wiara nie równa się zewnętrzne tradycje. Wiara to jest postawa człowieka. To nie tylko znajomość Bożego Słowa, ale to także ufna nadzieja i posłuszeństwo Panu Bogu. I tutaj przywołam fragment Ewangelii, który przed chwileczką słyszeliśmy. To jest właśnie przykład człowieka wiary. Maryja, Matka Boża, nasz wzór. Z matki się bierze przykład, bo to jest ktoś najbliższy. Spotykamy dzisiaj Maryję w sytuacji zupełnie nie z tej ziemi. Przychodzi do niej ktoś, kto mówi, ja jestem anioł. Oznajmiam Ci wolę Najwyższego, Pana Boga. Tak odrobinkę się wczujmy, jak byśmy my zareagowali. Zupełnie niezrozumiała sytuacja, niespotykana. I jeszcze słyszy, że ma być Matką Syna Bożego. W ogóle słyszy, że ma mieć dziecko. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża, nie żyję z mężczyzną? Zupełnie nielogiczne, zupełnie sprzeciwiające się rozumowi. Anioł jej wyjaśnia. Duch Święty stąpi na ciebie, a więc niezwyczajne będzie to poczęcie i narodzenie. Zapewnia anioł, że to, co się w niej narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. I jak Maryja reaguje na to wszystko, na tą objawioną wolę Bożą? Po łacinie to się nazywa fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. Jak chcesz. Skoro taka jest wola Boża, to ja jako człowiek wierzący mogę powiedzieć tylko wierzę. Nie rozumiem. Nie pojmuję, ale wierzę. To jest, moi drodzy, przykład wiary. Nie musimy mądrych książek czytać, tylko wpatrywać się w przykłady. Dzisiaj akurat Słowo Boże nam stawia za przykład Maryję. Czy tak przyjmujemy czasem niezrozumiałe wyroki Bożej opatrzności? Przyjmujemy może z wiarą i z radością to, co jest po naszej myśli? A co się dzieje w sytuacjach, kiedy Pan Bóg od nas czegoś wymaga? Kiedy dopuszcza na nas jakąś próbę? Czy też mówimy: Panie Boże, niech się dzieje jak chcesz, ja tego nie rozumiem, ale widocznie jest mi to do czegoś potrzebne. Może mi do czegoś ta próba jest potrzebna, to moje zwycięstwo. To jest człowiek wierzący. Ufa Panu Bogu i jest Mu posłuszny. A to posłuszeństwo wyraża się w wypełnianiu Bożych przykazań. W wypełnianiu woli Bożej, która jest oznajmiona na kartach Pisma Świętego. Moi drodzy, Chrystus nam mówił też, na czym polega wiara. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A więc to, co mówiliśmy wczoraj, nie tylko deklaracje: wierzę, kocham Pana Boga, jestem wierzący, jestem chrześcijaninem, ale czyny, owoce wiary. Wiara bez uczynków jest martwa. O tym mówiliśmy sporo, pamiętam, w czasie rekolekcji w 2011 roku. Nie będę tego powtarzał. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, co utrzymuje naszą wiarę przy życiu. Bo przecież chcemy, powinniśmy pragnąć, żeby ona wzrastała, była mocna, żeby dała nam zbawienie. Rzeczy wcale nieskomplikowane. Znamy je z codzienności. Codzienna modlitwa. Rozmowa z Panem Bogiem. Wewnętrzny dialog. Podtrzymuje naszą więź ze Stwórcą. Znamy to przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Jeśli rozmawiasz z Panem Bogiem, upodabniasz się do Niego. Ty mówisz do Niego. Słuchasz, co On mówi do Ciebie. Czy rozmawiasz z Bogiem? Czy masz z Nim o czym rozmawiać? O czym z Nim rozmawiasz? Nie masz o czym? Czy powtarzasz może jedynie wyuczone formuły? One nie są czymś złym, ale pacierz to nie jedyna forma modlitwy. Bóg to przecież osoba. A o czym rozmawiasz z osobą, z drugim człowiekiem, zwłaszcza bliskim Tobie? Pewnie powiesz mi: o wszystkim. O wszystkim. Także i Panu Bogu trzeba w modlitwie, w tym serdecznym dialogu mówić o swoich radościach i o smutkach, o swoich zwycięstwach, także o porażkach, o swoich problemach, o zwątpieniach, o czymkolwiek. Ale zachęcam, rozmawiaj. Nie mów, że nie masz czasu na modlitwę. Nie modliłem się, zapominam o modlitwie. Bo to pokazuje, kim jest Pan Bóg dla Ciebie. Dlaczego o innych rzeczach człowiek nie zapomina? Bo są dla niego ważne. Zauważamy, że kiedy ludzie dłużej ze sobą nie rozmawiają, nie odzywają się do siebie, nie rozmawiają ze sobą, stają się powoli sobie coraz bardziej obcy. Jak się z kimś długo nie widzimy, potem czujemy, że się gadka nie klei. Myślę, że to też może działać i właśnie w tym kontekście rozmowy z Panem Bogiem. O czym miałam z Nim rozmawiać? A dziękuję, przepraszam, proszę. Młody człowiek znalazł się w gronie kolegów od kieliszka, jak to się mówi. Po kilku miesiącach stwierdził, że nie ma tygodnia, by nie wracał do domu pijany. A był dobrym fachowcem. Rozpoczął walkę, ale presja kolegów była zbyt mocna. Pił dalej. Kochająca matka kupiła mu srebrny łańcuszek i medalik, zawiesiła na szyi i powiedziała: Chrystus jest mocniejszy niż koledzy. Słuchaj Jego i Jemu dotrzymuj towarzystwa. On Cię wyprowadzi z Twego nieszczęścia. Syn wziął sobie do serca słowa matki i codziennie rano, przed wyjściem do pracy, prosił Chrystusa o pomoc. Mówił do Niego, wołał do Niego. A wieczór dziękował Mu za to, że przyprowadził go trzeźwego do domu. Prosił, dziękował. Upłynęły 3 lata. Medalik spoczywa na jego piersi, a serce ani razu nie zostało zamroczone alkoholem. Bóg, który zapoczątkował w nim dobre dzieło, doprowadził je do końca. A on sam wyznaje: doświadczyłem, jak bardzo Bogu zależy na moim szczęściu. Wystarczy tylko w to uwierzyć, by życie mimo pokus było szlachetne i piękne. Mądra rada mamy, jakie rady my dzisiaj dajemy dzieciom, i posłuszeństwo mamie i rozmowa z Panem Bogiem o swojej trudnej sytuacji. Proszę, dziękuję. Jeszcze jedno opowiadanie na temat modlitwy i jej skuteczności. Nasz profesor od dogmatyki zapisał to w swojej książce. Mówimy czasem, że Pan Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. A sam mówi: proście, a będzie wam dane. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Te słowa znaczą, że każdą modlitwę Pan Bóg wysłuchuje, na każdą reaguje, na każdą modlitwę odpowiada, czyli każdą wysłuchuje, chociaż nie zawsze tak, jak chce i życzy sobie tego proszący człowiek. Nie tak, ale lepiej, wspaniałomyślniej. Bo tak prawdę powiedziawszy, to nie bardzo wiemy, co dla nas naprawdę dobre. Co dobre w perspektywie naszego całego życia i także w perspektywie wieczności. O różne rzeczy czasem prosimy, ale nie zdajemy sobie sprawy, że ich wysłuchanie mogłoby być dla nas zgubne. I pisze ksiądz profesor: i gdybyś nas wysłuchał dosłownie, ładnie byśmy wyglądali. Zresztą nauczyłeś mnie kiedyś tego. Jestem w szpitalu, czekam na mojego lekarza, na razie rozmawiam z innym, młodszym lekarzem, młodym, 30-paroletnim człowiekiem. I myślę: gdybyś, Panie, dał mi takie zdrowie, jak na przykład ma ten młody lekarz, to byłby podarunek. 10 minut później mój znajomy lekarz mówi o tym swoim młodszym koledze. Szkoda go. Ma chłop beznadziejną marskość wątroby. Jeżeli nie zabije się gdzieś samochodem, to na pewno umrze na to. I to może wnet. Gdy wracałem do domu, myślałem o Tobie, Panie, z całym szacunkiem i podziwem. Gdybyś mnie tak przed godziną wysłuchał, byłbym biedny. Wysłuchuję, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, ale lepiej, wspaniałomyślnie. I skoro już jest taka seria opowiadań, to jeszcze ostatnie. To już nie zdarzenie życiowe, ale takie właśnie opowiadanie. Kiedyś, gdy po ziemi chodził Chrystus z Piotrem, zawędrowali pewnego wieczoru do chaty wieśniaka. Przyjęto ich gościnnie i serdecznie. W rozmowie okazało się, że spodziewają się dobrych zbiorów, co umożliwi synowi studia w mieście. Następnego ranka pielgrzymi poszli dalej. I nagle niebo zaciągnęło się czarnymi chmurami i posypało grubym gradem. Piotr rzekł wtedy z wyrzutem: Panie, to ma być podziękowanie tym biednym ludziom za to, że byli dla nas tak łaskawi? Milcz, Piotrze, powiedział ostro Jezus. Mój ojciec wie, co robi. Gdyby ten młodzieniec poszedł na nauki do miasta, zszedłby na psy, a tak pozostanie porządnym człowiekiem. Trochę to z humorem, ale pokazuje, że nie zawsze my wiemy, co dla nas dobrze. Zaplanujemy sobie to życie. I ingerencja Pana Boga jest zawsze słuszna. I nie możemy mieć o to pretensji do Niego, że inaczej nam się ułożyło, niż my byśmy chcieli. Bo On wie, co lepsze dla nas w perspektywie naszego tego życia i w perspektywie wieczności. A więc modlitwa, jej wartość, jej skuteczność. Pamiętajmy o tym. To nie tylko klepanie pacierzy. Ale niech ona będzie takim podstawowym znakiem naszej wiary. Wierzysz w Boga? Tak. Modlisz się? Nie. To co z ciebie za chrześcijanin? Dalej karmienie się Eucharystią, Komunia Święta. Wiele razy o tym słyszeliśmy i mówiliśmy. Przyjmowanie Chrystusa do swojego serca. To przecież najbliższe spotkanie z Chrystusem. I znów to przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Jak często przyjmuje komunię świętą? To zaspokojenie głodu duszy, to zażywanie najskuteczniejszego leku pozwala działać Chrystusowi we mnie. Jak święty Paweł mówił, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To samo z udziałem we mszy świętej. Słuchanie Słowa Bożego, które karmi wiarę, ofiarowanie siebie, bycie we wspólnocie i komunia święta. Doceniajmy wartość Eucharystii. I to nie tylko niedzielnej i świątecznej, jak tylko mamy możliwość. Komunia święta zawsze, kiedy tylko jestem w stanie łaski uświęcającej. A jak nie jestem, no to mamy wyjście. Jest sakrament pokuty i pojednania. Regularne korzystanie z tego sakramentu to nie jest nagroda, czy jakiś przywilej, zwyczaj, świąteczny zwyczaj. Za dużo z nas to tak traktuje. To jest po prostu zwyczajna droga każdego chrześcijanina. Pozbycie się grzechów i przebaczenie. Ze strony Chrystusa wezwanie do nawrócenia. Do cudzołożnej kobiety powiedział, ja ciebie nie potępiam. Ale zaraz dodał, idź i od tej chwili już nie grzesz. To jest odzyskanie łaski Bożej, która jest mi potrzebna do życia. Nie wiem, czy to mówiłem, ale mam wewnętrzne przekonanie. Tyle konfliktów udałoby się rozwiązać. Tyle małżeństw udałoby się uratować. A liczba rozwodów jest coraz bardziej przerażająca. Gdyby ci, którzy kiedyś oboje przed Chrystusem ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oboje korzystali z sakramentu pokuty. Bo to jest ludzkie, że zdarzyć się może konflikt. Zdarzyć się może upadek, łącznie ze zdradą, ale idziemy oboje do konfesjonału. Ja biję się we własne piersi, robię sobie rachunek sumienia, czy ja jestem w porządku, przepraszam, otrzymuję przebaczenie i postanawiam poprawę. Zaczynam od nowa. I druga strona. Czy winna, czy skrzywdzona, czy sprawca zła też bije się we własne piersi, też postanawia poprawę i też zaczyna od nowa. A jeżeli tego nie ma, to co może tych ludzi połączyć? Sąd ich rozwiedzie. Zaczynali z Chrystusem w sakramencie? Skończyli, bo zrezygnowali z Chrystusa, z sakramentu, który by ich przyprowadził znowu do siebie. Patrzcie, jaki jest mocny Pan Bóg. My to wszystko wiemy, a jednak wolimy żyć po swojemu. Żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Tymi słowami chcę zachęcić do sakramentu pojednania. On będzie jutro. Nie potraktujmy tego zwyczajowo, ale właśnie po to, żeby ratować siebie i innych. Żeby zacząć od nowa. To prawda, że człowiek ma swój adwent, czeka. Ale i Bóg czeka cierpliwie. On się nie znudzi wyznawaniem naszych grzechów, postanowieniem poprawy. Zawsze da nam siłę do życia. To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle. Bo zamiast dobrem przegnać zło, dali się splątać jakąś grą. To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle. Więc zamiast w dumie swojej trwać, spytaj sumienia, jak się ma, śpiewa Krzysztof Krawczyk. Rekolekcje to pytanie sumienia, jak się ma, a sakrament pokuty, zaczęcie od nowa, zostawienie grzechów. Dzisiaj to Kościół właśnie w imieniu Chrystusa i z Jego nakazu wzywa do nawrócenia. Troszczmy się, moi drodzy, o wzrost naszej wiary. Niech ta wiara przejawia się w naszym życiu. Dzisiaj zwróciliśmy sobie uwagę na trzy takie przejawy. Modlitwa, Eucharystia, spowiedź, sakrament pokuty. Adam Mickiewicz, kiedyś nie znałem tych słów, ale ktoś mi na nie zwrócił uwagę. Pisał, uświadamiając nam właśnie jaka jest rola wiary. Ach, wy nie pamiętacie tego państwo młodzi, jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej zbrojnej nie trzeba było policji żadnej. Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa, była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława. Słabnie wiara, coraz więcej policji, coraz więcej konfliktów, więzienia się zapełniają, małżeństwa się rozpadają, wcale nie mamy lepiej. To może przyjmijmy te słowa wieszcza narodowego. Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa, była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Rozważajmy, jaka jest nasza wiara i czy jest rzeczywiście wystarczająco odzwierciedla się w naszym życiu. Mamy, myślę, nad czym pracować i niech te rekolekcje pomogą nam w umocnieniu naszej wiary i w jej wyznawaniu na co dzień.